Podpisanie i treść konkordatu. Rok 1924 okazał się pomyślny dla stosunków polsko-watykańskich. Złożyły się na to przede wszystkim dwie okoliczności. Po pierwsze, obydwie placówki dyplomatyczne zostały podniesione odpowiednio do poziomu ambasady i nuncjatury pierwszego stopnia, co było wyrazem znaczenia, jakie Polska i Stolica Apostolska przywiązywały do wysokiego i dobrego poziomu wzajemnych stosunków. Po wtóre, rokowania nad konkordatem nabrały nowego tempa i pojawiła się realna perspektywa szybkiego ich zakończenia. Ku zaskoczeniu nawet znawców spraw watykańskich, jakim bez wątpienia był na przykład rezydujący wówczas na stałe w Rzymie patriarcha Władysław Zaleski, wynegocjowany i uzgodniony konkordat podpisano 10 lutego 1925 roku, co zapowiadało kontynuację dobrej passy w stosunkach dwustronnych. Ze strony polskiej podpisy pod umową złożyli Stanisław Grabski i ambasador Władysław Skrzyński. Ze strony watykańskiej sekretarz stanu kardynał Pietro Gasparri. Zdaniem późniejszego radcy kanonicznego w ambasadzie polskiej przy Stolicy Apostolskiej, księdza Waleriana Mejsztowicza, tak szybkie zakończenie negocjacji umowy było osobistą zasługą Piusa XI. W swoich wspomnieniach Mejsztowicz pisał: tylko osobiste zainteresowanie papieża przyspieszyło zwykle długo ciągnące się przetargi. Papież znał dobrze polskie warunki, nie chciał konkordatu na wyrost. Nie chciał, by były w nim zobowiązania, które by później trzeba było z trudem wyduszać. Dlatego między innymi pominięto w konkordacie tak trudną, odziedziczoną po zaborach, sprawę ustawy małżeńskiej. Konkordat regulował prawie wszystkie kwestie z zakresu stosunków państwo-kościół. Z punktu widzenia umacniania młodego państwa polskiego, umowa zawierała kilka ważnych postanowień. Na przykład artykuł 3 stanowił, że celem podtrzymania przyjaznych stosunków pomiędzy Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską w Warszawie będzie rezydować nuncjusz apostolski, a przy Stolicy Apostolskiej polski ambasador. Uprawnienia nuncjusza w Warszawie obejmowały też, co ważne, obszar wolnego miasta Gdańsk. Konkordat regulował organizację hierarchii katolickiej w Polsce i gwarantował, że Watykan nie podejmie żadnej decyzji o zmianie granic diecezji bez wcześniejszych uzgodnień z rządem polskim. Szczegółową listę prowincji kościelnych w obrządku łacińskim, grecko-katolickim i ormiańskim zawierał artykuł 9 konkordatu. Ponadto wyraźnie zaznaczał, że u podstaw nowego podziału na diecezję leżą dwie zasady. Po pierwsze, że granice diecezji będą odpowiadać granicom państwa, a po wtóre, że żadna część terytorium państwa polskiego nie będzie podporządkowana jurysdykcji biskupa, którego siedziba znajdowałaby się poza granicami państwa. Na mocy zapisów konkordatowych państwo uzyskało znaczny wpływ na obsadę urzędów w kościele. Prezydentowi przysługiwało bowiem na mocy artykułu 11 prawo przedstawiania zarzutów natury politycznej wobec kandydatów na arcybiskupów, biskupów ordynariuszy i ich koadiutorów z prawem następstwa oraz biskupa polowego. Prawo to nie było martwe, gdyż na przykład w 1934 roku ówczesny prezydent wyraził sprzeciw wobec kandydatury biskupa Czesława Sokołowskiego na biskupa diecezji sandomierskiej. Stolica Apostolska, aby nie ustępować władzom polskim, nie przedstawiła innego kandydata i diecezja sandomierska pozostała bez ordynariusza aż do roku 1946. Konkordat zapewniał autonomię kościoła wobec państwa i przyznawał kościołowi pewne przywileje. Między innymi gwarantował duchownym szczególną opiekę prawną w czasie wykonywania obowiązków duszpasterskich. Przewidywał obowiązek nauki religii w szkołach z wyjątkiem szkół wyższych. Artykuł 13 stanowił, że władze szkolne będą mianowały nauczycieli religii spośród osób wyznaczonych przez biskupów. Na terenie wszystkich diecezji kościół miał posiadać seminaria duchowne, zupełnie niezależne od władz państwowych. Duża część artykułów dotyczyła spraw majątkowych kościoła i uregulowania kwestii nieruchomości majątku kościelnego. Był to także, obok sprawy uposażenia duchowieństwa, przedmiot największych kontrowersji w trakcie rokowań. Wiosną 1925 roku w polskim Sejmie i Senacie przeprowadzono debaty nad ustawą zatwierdzającą konkordat, zakończone głosowaniem i ratyfikacją. Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych miała miejsce 9 czerwca 1925 roku w Warszawie i zgodnie z prawem dwa miesiące później konkordat wszedł w życie. Oznaczało to jednak dopiero początek procesu jego wprowadzania w życie, o czym będziemy mówić w następnym odcinku.